16.35, Radio Rodzina z Kalisza. Już teraz zapraszam Państwa na program z cyklu Na naszej ziemi rodzą się twórcy. Dziś pani Aneta Kolańczyk i pan Janusz Wysogląd spotkają nas z Romanem Zmorskim. Posłuchajmy.
Strada. Con te partirò, paesi che non ho mai veduto e vissuto con te, adesso sì li vivrò con te.
Literatura okresu romantyzmu kojarzy nam się zwykle z trzema nazwiskami. Każdy, kto miałby wymienić poetów tworzących w tej epoce, wymieni Mickiewicza, Słowackiego i Krasińskiego. Jednak w cieniu Wielkiej Trójcy są nazwiska twórców piszących i działających w kraju, którzy pozostawili po sobie literacki dorobek, a są wspominani marginalnie albo zapomniani zupełnie. W podręcznikach szkolnych można znaleźć takie nazwiska jak Seweryn Goszczyński, Wincenty Pol, Ryszard Berwiński, Teofil Lenartowicz, Kornel Ujejski, Władysław Syrokomla. Ale chyba nikt poza studentami filologii polskiej nie zna Lucjana Siemieńskiego, Józefa Dunin-Borkowskiego, Edmunda Wasilewskiego, Włodzimierza Wolskiego, Gustawa Zielińskiego czy Romana Zmorskiego. Temu ostatniemu chciałabym poświęcić nieco więcej uwagi. Edward Piecikowski w książce Poeta Tułacz tak pisze.
Roman Zmorski przekroczył wraz z Teofilem Lenartowiczem i Karolem Brzozowskim granicę zaboru rosyjskiego 24 sierpnia 1843 roku. Dlaczego jednak, uciekając z Warszawy, ze względów politycznych wybrał zabór pruski? Otóż w roku 1842 wygasł kartel zobowiązujący Prusy do wydania Rosji zbiegów nielegalnie przekraczających granicę. Z tej dogodnej okoliczności skorzystał nasz poeta i współtowarzysze ucieczki. Granicę pruską przekroczyli w okolicach Szczytna. Pierwszym miejscem, w którym zatrzymali się na kilkudniowy odpoczynek, był Świerczyn. Dobra te należały do byłego starosty powiatu brodnickiego Jana Wybickiego. On to właśnie zajął się trójką uciekinierów i zapoznał ich z okoliczną szlachtą, m.in. zięciem Natalisem Sulerzyckim, właścicielem Piątkowa i Kosowskimi z Gajowa. Znajomości te zaowocowały otrzymaniem listów rekomendacyjnych i paszportów umożliwiających dalszą podróż. Zaopatrzeni w potrzebne dokumenty wyruszyli dyliżansem pocztowym do Poznania. Tu zatrzymali się w hotelu Bazar. W stolicy Wielkiego Księstwa Poznańskiego ich drogi się rozeszły. Lenartowicz został w Poznaniu kilka miesięcy, po czym wrócił do Warszawy.
A co działo się dalej z Romanem Zmorskim? Nasz poeta postanowił zalegalizować swój pobyt w zaborze pruskim. Jakie przedstawił policji przyczyny opuszczenia Królestwa Polskiego? Różne. Najsamszód zadłużenie i ucieczkę przed wierzycielami, co w świetle poznanej dotąd jego biografii wygląda przekonywająco. Po wtóre chciał uniknąć służby wojskowej, co znów przekonać mogło tutejsze władze, gdyż większość zbiegów tłumaczyła się podobnie. Poeta uzyskał pozwolenie na zamieszkanie w Budziszewie w powiecie obornickim u hrabiny Ubieńskiej. Cygańska dusza Zmorskiego nie pozwoliła mu jednak usiedzieć w miejscu. Przenosi się do Otorowa w powiecie szamotulskim do hrabiny Moszczeńskiej. To samowolne opuszczenie miejsca pobytu kończy się aresztowaniem poety. Dzięki interwencji Moszczeńskiego zostaje uwolniony, ale musi podpisać oświadczenie, że nie opuści Otorowa bez zezwolenia władz pruskich. Dokument taki podpisuje Zmorski 13 kwietnia 1844 roku. W tym okresie poeta często zagląda do stolicy Wielkiego Księstwa Poznańskiego. Nawiązuje nowe znajomości, między innymi z Karolem Libertem i Ryszardem Berwińskim. Bierze udział w spotkaniach towarzyskich. Każdorazowe pojawienie się poety cygana było dla przechodniów sensacją, a sprawiał to jego wygląd. Kapelusz pognieciony, usadzony na bakier, sękaty kij w ręku, surdut chłopskiego kroju z grubego suknia. W czerwcu 1844 roku Zmorski postanawia opuścić Otorowo. W tym celu pisze podanie do naczelnego prezesa o możliwość przeniesienia się do Śliwnik koło Ostrowa. Swą prośbę motywuje koniecznością ratowania zdrowia, a tylko tam może zdobyć środki, które pozwolą mu wyjechać na kurację do uzdrowiska Szczawno-Zdrój. Władze pruskie jednak nie pozwoliły Zmorskiemu na opuszczenie Otorowa. Dlaczego? Wyjaśnienie znajdziemy w cytowanej już książce Edwarda Pieścikowskiego.
Właścicielem Śliwnik był Jan Nepomucen Niemojowski. Dla władz pruskich zetknięcie Zmorskiego z Niemojowskim było niewygodne czy wręcz niebezpieczne. Dziedzic Śliwnik był bowiem uczestnikiem powstania listopadowego w randze porucznika, za co skazany został na karę śmierci, po ułaskawieniu na rok więzienia. Współudział, o czym już policja nie wiedziała, z centralizacją Towarzystwa Demokratycznego Polskiego, którego był członkiem, ukrywał stale emisariuszy i zbiegów. Z domu swego czynił ośrodek wielu poczynań wolnościowych. Udzielał się jeszcze w powstaniach w latach 1846, 1848 i 1863. Ale są to fakty wykraczające już poza interesujący nasz epizod. Przyznać trzeba, że w świetle tych danych zamysł Zmorskiego wygląda dwuznacznie. Tym więcej, że wspomniane uzdrowisko śląskie było podówczas ulubionym miejscem pobytu wielu działaczy poznańskich, a także warszawskich literatów. Było niejednokrotnie dla spiskowców punktem zbornym. Może więc nie tylko o poratowanie zdrowia poecie chodziło, ale i o wypełnienie jakiejś misji politycznej. Niestety znów poprzestać musimy na domysłach.
Odmowna odpowiedź władz pruskich zmusza Zmorskiego do działania po raz kolejny na własną rękę. Opuszcza Otorowo i przez jakiś czas skutecznie ukrywa się przed policją pruską, pomimo rozesłanego za nim listu gończego. Po ucieczce z Otorowa poeta rzeczywiście podążył do Śliwnik, ale bojąc się schwytania przez Prusaków, udał się do polecanego mu przez Niemojowskiego Wojciecha Lipskiego, powstańca listopadowego, właściciela Lewkowa w powiecie odolanowskim. Tutaj także prawdopodobnie zmienił nazwisko na Zborowski. Dla nas jednak najważniejsza jest wieś Osiek, malowniczo położona nad Prosną.
Ta ładna miejscowość, licząca już 5 wieków, należała dawniej do Żurowskich, następnie do hrabiów Ubieńskich, ale od nich nabyła Osiek z Józefowym Stobnem i Borkiem Franciszka Pruska. Jej córka Ludwika wniosła Osiek Józefowo, leżące już pod zaborem rosyjskim, posagu mężowi Ignacemu Parczyskiemu. Nowy gospodarz to były żołnierz napoleoński, uczestnik kampanii hiszpańskiej, ranny pod Almanzarem. W czasie, o którym mowa, prowadził, jak niemojoscy czy lipscy, dom otwarty. Goście zjeżdżali tam chętnie i tłumnie.
Gościnny dwór Parczewskich przypadł do gustu Zmorskiemu ze względu na jedną z czterech córek gospodarzy, 20-letnią Teklę. Mimo sprzeciwu rodziny, młodzi pobierają się 26 listopada 1845 roku w kościele parafialnym w Gostyczynie. Wiadomość o ślubie dotarła do władz pruskich, które natychmiast wszczęły poszukiwania Zmorskiego. W Osieku go nie zastaną, gdyż ten, jak poinformowała żona, a potwierdziły jej siostry, udał się rano z Parczewskimi do Ostrowa. Dalsze poszukiwania niczego nie wnoszą. Policja otacza dom i postanawia czekać na pojawienie się Zbiega.
Po kilku dniach, dokładnie 11 grudnia, zgłosił się do komisariatu w Ostrowie Roman Zmorski z oświadczeniem, w którym wyraził życzenie, ażeby mógł po odbyciu sprawiedliwej kary żyć spokojnie pod ochroną tutejszej sprawiedliwości. Aresztowano go oczywiście, a następnie pod eskortą żandarma wysyłano do Poznania. Ze stolicy Wielkiego Księstwa Poznańskiego udaje się również Tekla, która stara się o uwolnienie męża. 30 grudnia Zmorski zostaje uwolniony i wraca do Osieka. Nie na długo jednak. W tym czasie przygotowywano na terenie Wielkopolski powstanie. Nie wiemy na pewno, czy poeta włączył się w akcję przygotowawczą. Fakt jednak jest taki, że po wykryciu spisku Zmorski otrzymał nakaz opuszczenia zaboru pruskiego. Teść poety starał się wyprosić cofnięcie nakazu, kląc się na wszystkie świętości, że Roman z działalnością polityczną nie miał nic wspólnego. choć naczelny prezes odrzucił prośbę Parczewskiego, choć ponowił 25 lipca nakaz wydalenia, to jednak przez pewien czas nakazu tego nie wykonano. Czekano na wynik prowadzonego przeciw spiskowcom śledztwa, które przynieść mogło je w jakieś dane obciążające Izmorskiego. Do takiego wniosku uprawniają fakty następujące. 30 lipca 1846 roku złożył poeta podanie o możliwość wyjazdu na kurację do uzdrowiska Cieplice Zdrój i czekał na decyzję do wiosny przyszłego roku. 14 marca 1847 roku ponowił podanie i czekał na odpowiedź znów 2 miesiące. W końcu polecono wydać 2 paszporty na okres 6 tygodni dla Tekli Romana Zmorski. 5 czerwca 1847 roku młodzi wyruszyli w podróż poślubną. Może poeta cygan chciał jednak zacząć w Osieku osiadły tryb życia. Może chciał poświęcić się bez reszty pracy literackiej. Tym bardziej, że kłopoty bytowe zdał teściowi, który zobowiązał się sądownie do wypłacenia Zmorskim 400 marek rocznie. Ale podjętego podróżą poślubną kija tułaczego już do końca życia nie miał porzucić, bo mu porzucić nie dozwolono.
Po powrocie do Osieka ponowiono nakaz wydalenia. Zmorski poprosił więc o pozwolenie zatrzymania się w Akwizgranie, skąd chciał się udać do Francji. 27 października 1847 roku młode małżeństwo opuszcza Osiek i udaje się na wieloletnią tułaczkę. Nadprośleńska wieś będzie już tylko przystankiem w wyjątkowych wypadkach, jak choćby wizyta w lipcu 1848 roku związana z narodzinami pierwszego dziecka Zmorskich, syna Masława. Poeta będzie wpadać do Osieka potajemnie i zawsze na krótko, bo wielokrotnie ponawiane prośby o uzyskanie pozwolenia na powrót legalny pozostawały bez rezultatu. Zmęczona tułaczym życiem Tekla opuszcza męża i wraca do rodzinnego domu. Tu również 5 października 1852 roku przychodzi na świat drugie dziecko Zmorskich, córka Zbigniewa. Spuścizna literacka Romana Zmorskiego nie jest wielka. Tułaczy tryb życia i częste zatargi z policją nie sprzyjały tworzeniu. Choć okres wielkopolski zwykło się uważać za stosunkowo dobry pod tym względem. W Osieku poeta przygotował do druku poemat zatytułowany Lesław. Utwór ten powstał przed rokiem 1843, ale wydany został w 1847 w Ostrowie przez Ludwika Putjatyckiego. Tutaj też prawdopodobnie zrodził się zamysł napisanego w Akwizgranie i Brukseli poematu Wieża 7 wodzów. W Osiegu także uporządkował Zmorski zbierane od lat baśnie i legendy ludowe. Zostały one wydane w 1852 roku we Wrocławiu pod tytułem Podania i baśni ludów Mazowszu z dodatkiem kilku śląskich i wielkopolskich. Tych ostatnich jest niewiele. Strach, Klątwa Świętego Wojciecha i Lisie Góry w Ociążu. Utworem najbardziej związanym z Wielkopolską jest wiersz napisany jesienią 1844 roku, zatytułowany Do dębów L w Wielkopolsce. Litera L oznacza oczywiście Lewków. Kiedy w 1850 roku przesłał Zmorski Adamowi Mickiewiczowi swe najbardziej znane dzieło Wieże 7 wodzów, opatrzył je następującą dedykacją. Zabłąkanemu między obcymi, kiedyś nad Sekwaną Dżdżystą, ze czciwy razem z ojczystej ziemi baśń ci posyłam ojczystą. Roman Zmorski zmarł 19 lutego 1867 roku w Dreźnie.
Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mon marbre en ce temps-là accrochait ses lilas jusque sous nos fenêtres. Et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine, c'est là qu'on s'est connu, moi
qui criait famine et toi qui posais nu. La bohème, la bohème, ça voulait dire on est heureux. La bohème, la bohème, nous ne mangeons qu'un jour sur deux. Dans les cafés voisins, nous étions quelques-uns qui attendions la gloire. Et bien que miséreux, avec le ventre creux, nous ne cessions d'y croire. Et quand quelques bistrots, contre un bon repas chaud, nous prenaient une toile, nous récitions des vers groupés autour du poêle en oubliant l'hiver. La bohème, la bohème, ça voulait dire tu es jolie. Il m'arrivait devant mon chevalet de passer des nuits blanches retouchant le dessin de la ligne d'un sein, du galbe d'une hanche. Et ce n'est qu'au matin qu'on s'asseyait enfin devant un café crème. Épuisé mais ravi, fallait-il que l'on s'aime et qu'on aime la vie. La dire, on a 20 ans. La bohème, la bohème, et nous vivions de l'air du temps. Quand au hasard des jours, je m'en vais faire un tour à mon ancienne adresse, je ne reconnais plus ni les murs, ni les rues qui ont vu ma jeunesse en haut d'un escalier. Je cherche l'atelier.
Na naszej ziemi rodzą się twórcy. To program, który już za nami, a przygotowali go pani Aneta Kolańczyk i pan Janusz Wysogląd. Spotkali nas dziś z Romanem Zmorskim, poetą epoki romantyzmu. Serdecznie dziękujemy.